Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Narasta kryzys na kontynencie. Wojna potencjalna staje się realnością. Rzeczywiście, można powiedzieć tak, że historia wraca w tych swoich, powiedziałbym, być może oczywistych odsłonach, tylko żyliśmy przez ostatnie dekady w pewnych bańkach takich, które były czymś niespotykanym właśnie, że wraca normalność. Do rozmowy zaprosiłem pana doktora Jana Parysa, znawcę polityki międzynarodowej, byłego ministra obrony narodowej, wykładowcę akademickiego. Bezpośrednim pretekstem do rozmowy jest wywiad, jaki pan doktor Jan Parys udzielił tygodnikowi W sieci. Tytuł wywiadu brzmi Nowa doktryna Breżniewa. Taką doktrynę, mającą wiele analogii do tej komunistycznej, ogłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Powiedział pan w wywiadzie, właśnie w tym wywiadzie dla tygodnika W sieci, że od jesieni 2021 roku mamy do czynienia z zupełnie jakby inną Unią, ale także nową polityką Niemiec wobec Polski. Na czym polega ta nowość?
Rzeczywiście w październiku ubiegłego roku podczas sesji Parlamentu Europejskiego tam trwała dyskusja z polskim premierem Mateuszem Morawieckim i wówczas pani von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, postawiła zupełnie jawnie, wprost, bez żadnych zastrzeżeń, warunki polityczne, pod jakimi Polska może korzystać z pomocy Unii Europejskiej przeznaczonej na odbudowę krajów, które były dotknięte kryzysem gospodarczym związanym z COVID-em. Postawienie takich warunków politycznych publicznie jest czymś niesłychanym. Nigdy żadna pomoc gospodarcza nie była wobec żadnego państwa warunkowana spełnianiem postulatów politycznych. To zresztą nie ma żadnych podstaw w traktacie o Unii Europejskiej. Jest całkowitym przekroczeniem uprawnień pani von der Leyen. I nastąpił pewien impas, ponieważ strona polska stwierdza, iż te warunki są bezprawne i nie zamierza się godzić na to, by nasz kraj był traktowany gorzej, był dyskryminowany, by mu stawiano inne warunki niż pozostałym państwom Unii. Jednym słowem, tutaj władze centralne Unii, Komisja Europejska, zastosowały politykę o charakterze dyskryminacyjnym. I to jest rzecz, która dotychczas się nie zdarzała. Jeżeli w ogóle były jakieś poufne negocjacje i poufne warunki, to nie dochodziło do opinii publicznej, a tutaj pani von der Leyen te warunki postawiła na oczach milionów telewidzów.
W wywiadzie tym mówi pan wręcz, że Niemcy wypowiedziały wojnę Polsce, chociaż oczywiście stosują środki niemilitarne, pozamilitarne. To jest dość, powiedziałbym, mocna teza, i właściwie koniec złudzeń, tak?
Myślę, że różne kraje miały złudzenia co do polityki Niemiec. Miały złudzenia Stany Zjednoczone, że Niemcy są solidnym sojusznikiem, a jak się okazuje, Niemcy się wyłamują z jedności państw, łamią państw, solidarność państw zachodnich. Również Ukraina liczyła na to, że Niemcy będą sojusznikiem Ukrainy i będą swoją pozycję silną wobec Moskwy wykorzystywać do roli adwokata, do obrony interesów Ukrainy. Okazało się po kilku latach, że tak nie jest, że dla Niemiec sprawy Ukrainy, jej suwerenności to jest tylko kłopot i że Niemcy są krajem, który w najmniejszym stopniu popiera obronę Ukrainy przed agresją.
Wraca polityka w stylu Bismarcka, tak?
Można tak powiedzieć.
Ja wiem, że analogie są zawsze, powiedziałem, niebezpieczne, takie ogólnienia, ale dla jakiegoś, powiedziałem, porządku przywołałem tego Bismarcka.
Tak, wobec naszego kraju Niemcy stosują naciski o charakterze prawnym, ponieważ nie jest tajemnicą, iż władze w Komisji Europejskiej są pod, no, zdominowane przez wpływy niemieckie i właściwie w Berlinie zapadają decyzje, jak traktować poszczególne kraje. I ta polityka kwestionowania naszej praworządności i oskarżania nas przed Trybunałem Europejskim ma swoich autorów w Berlinie i zmierza do tego, żeby no, polski rząd się podporządkował wszelkim decyzjom Unii Europejskiej i wszelkim instytucjom europejskim, żeby właściwie rząd przestał być suwerenny, by nie zależał od obywateli, lecz by Unia Europejska pełniła rolę Rady Nadzorczej, która kontroluje każdą decyzję.
Zwróciłem też uwagę w tym wywiadzie na zdanie, które pan wypowiedział, że dla mnie zdumiewające jest to, że wszyscy pytają o możliwy konflikt Rosji z Ukrainą, a właśnie ignorowany jest proces destrukcji Unii Europejskiej, wejście w ostry konflikt polityków z Berlina z rządem w Warszawie. To znaczy rzeczywiście, że jakby ta sytuacja powoduje, że nie widzimy, jakby rzeczywiście, że mamy z jakimś, powiedzmy, nieformalnym sojuszem być może, tak, między, albo zbieżnością interesów między właśnie Rosją a Niemcami.
Rzeczywiście demonstracja wojskowa, którą organizuje w tej chwili Rosja wokół Ukrainy, tam jest ponad 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich blisko granic ukraińskich, plus ultimatum, jakie Rosja postawiła państwom zachodnim, no to wszystko koncentruje uwagę. Natomiast ta presja, którą za pomocą środków prawnych wywiera Komisja Europejska na Polskę, no jest dużo mniej taka emocjonująca, mniej spektakularna, ale bardzo systematyczna, bardzo konsekwentna i ona jak no, prędzej czy później doprowadzi do bardzo dużego zderzenia politycznego. Ta presja prawna, ponieważ jest pozbawiona podstaw w traktacie, doprowadzi do kryzysu politycznego w Unii, bo żaden kraj się nie może zgodzić na to, żeby był szykanowany, a tak to w tej chwili wygląda. Więc tutaj moim zdaniem Niemcy świadomie wykorzystują to, iż trwa napięcie polityczne wokół Ukrainy, żeby no, po prostu złamać kręgosłup polskiemu rządowi, żeby on zaczął ustępować i zgodził się z rolą podrzędną wobec Komisji Europejskiej.
I mówi pan też, że nawet tutaj już nie chodzi o zmianę rządu, ale wręcz o zmianę ustroju Rzeczypospolitej, tak? Bo wskutek federalizacji Unia Europejska no, ma stać się krajem zależnym od urzędników w Brukseli, a w Brukseli jakby tutaj dominującą rolę pełnią oczywiście Niemcy, że Unia jest parawanem, który skrywa rzeczywiście imperialne, znaczy renowatio imperii, tak, niemieckiego w Europie.
No, myślę, że wystarczy przeczytać odpowiedni fragment programu obecnie rządzącej koalicji w Niemczech, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że celem tej koalicji jest jak najszybsze wprowadzenie ustroju federalnego, czyli pozbawienie suwerenności państw członkowskich, ponieważ państwa nie bardzo chcą się na to godzić, to Niemcy zamierzają to wymusić po prostu przez praktykę, przez szantaż ekonomiczny, groźby prawne, czyli przez siłę, bo żadne państwo dobrowolnie nie zgodzi się na to, by zrezygnować z suwerenności. Także tutaj no, polityka niemiecka nie pozostawia złudzeń. Również w tym samym dokumencie nowej koalicji niemieckiej są podane artykuły traktatu, przy pomocy których Komisja Europejska ma uderzać w Polskę, ma atakować Polskę, ma oskarżać Polskę przed trybunałami. Więc tutaj ta inspirująca rola Niemiec, jeśli idzie o atak Unii na Polskę, jest ewidentna. To jest czarno na białym zapisane na papierze.
Mimo takiej ideologii kosmopolitycznej oczywiście i ubolewania z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, znaczy postawił pan taką tezę, że oczywiście w dużej mierze no można to odwrócić, że Brytyjczycy zostali zmuszeni niejako przez Niemców do opuszczenia Unii Europejskiej. Taką tezę pan stawia.
Niewątpliwie sam Brexit był efektem kilkuletnich sporów między Komisją Europejską a rządem w Londynie, a Wielką Brytanią. Wielka Brytania nie mogła się zgodzić na to, żeby Komisja Europejska cały czas powiększała swoją władzę poza traktatową, żeby Komisja Europejska narzucała Wielkiej Brytanii różne rozwiązania, które ingerują w jej życie wewnętrzne, w jej politykę wewnętrzną. I stąd nie tylko politycy, ale również społeczeństwo Wielkiej Brytanii powiedziało dosyć, wybrało Brexit. Więc to była moim zdaniem to postępowanie Komisji Europejskiej wobec Brytyjczyków było całkowicie świadome, jasne i wiadomo było, do czego ma prowadzić. Bo opinię publiczną można oszukiwać przez krótki czas, ale później już to się nie uda.
Znaczy pojawiają się opinie, że jakby tutaj nacisk na Węgry i Polskę być może właśnie służy wyprowadzeniu tych krajów z Unii Europejskiej przez właśnie nacisk ekonomiczny.
Myślę, że przede wszystkim ten nacisk na Węgry i Polskę służy temu, żeby te kraje złamać, żeby je całkowicie podporządkować. A jeżeli to się nie uda przez dłuższy czas, to szykany będą tak ostre, że te kraje zostaną właściwie wypchnięte, zostaną zmuszone do odejścia, bo żaden kraj nie zniesie tego, by przez długi czas być dyskryminowanym. A z taką sytuacją mamy dzisiaj. To, że Polska nie otrzymała we wrześniu środków na Krajowy Plan Odbudowy, jest całkowicie bezprawne, jest szykaną polityczną i nie mieści się w ogóle w głowie. Jeszcze kilka lat temu takie postępowanie było absolutnie niemożliwe. Ale kilka lat temu jeszcze w Unii prawo jakoś obowiązywało. Teraz już nie obowiązuje. Teraz Komisja Europejska robi dokładnie to, czego żądają Niemcy i nic poza tym. A prawo nie istnieje. Traktat jest nieważny.
Stosunek do Rosji to papierek lakmusowy intencji. Stosunek Niemiec pod rządami Scholza i Francji Macrona jest coraz chyba bardziej jasny. Czyli jedność europejska trzeszczy w szwach, tak? I to poważnie.
Myślę, że od szeregu lat zarówno Niemcy, jak i Francja chciały prowadzić własną politykę niezależną od Stanów Zjednoczonych. To się ujawniło po zakończeniu zimnej wojny w końcu XX wieku. I oba te kraje postanowiły tak jakby balansować między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i budować swoją pozycję na tym balansowaniu, na tej neutralności, na takiej roli pośrednika, roli handlarza. Stwierdzam to z wielkim ubolewaniem, ale przecież główny doradca, można powiedzieć architekt polityki zagranicznej Niemiec z ostatnich kilkunastu lat, doradca pani Merkel, powiedział we wrześniu ubiegłego roku w wywiadzie dla tygodnika Spiegel, że po pierwsze, że były dwa kanony polityki zagranicznej pani Merkel. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak świat zachodni, a po drugie, że polityka Niemiec wobec Rosji musi być łagodna i musi uwzględniać rosyjskie interesy bez względu na to, jak Rosja postępuje. I rzeczywiście, jak się patrzy na te 16 lat polityki pani Merkel, to ona robiła wszystko zgodnie z tymi dwoma kanonami. Zachód jest nieważny, ważne są interesy rosyjskie w Europie, bo na tym Republika Federalna korzysta gospodarczo.
No i oczywiście i tutaj ta polityka oczywiście korumpowania przez Rosjan polityków, na przykład niemieckim, myślę tu o Schrödera, który tam był wiceprezesem Gazpromu, to tak na marginesie. Rośnie napięcie w związku z tym potencjalnym konfliktem, nie daj Boże, na dużą skalę Rosji z Ukrainą. Ale znając Rosjan, trudno było sobie wyobrazić, że oni pogodzą się z oderwaniem na przykład Rosji od Krymu, Odessy czy Charkowa, tak? Ponieważ Rosja bez Ukrainy traci status imperium.
Myślę, że Rosja dalej ma bardzo duży potencjał i gospodarczy, i terytorialny, militarny. i mogłaby wiele środków, które przeznacza na ekspansję zewnętrzną, przeznaczyć na wzmocnienie, unowocześnienie swojego państwa, swojej gospodarki. No tak się nie dzieje i Rosja jest, można powiedzieć, krajem, którego kilkadziesiąt państw świata się obawia. Rosja wobec kilkudziesięciu krajów świata występuje w roli potencjalnego zagrożenia. Kraju agresora ustawia się w roli agresora. Rosja nie ma autentycznych sojuszników. Ma kraje, które sobie podporządkowała i które są fałszywymi sojusznikami, tak jak Białoruś. Natomiast inne kraje czują się, tak jak państwa natowskie, wyraźnie widać w tej chwili, czują się w większości zagrożone przez Rosję. To jest wybór Putina, który tak widzi swoją rolę w świecie.
Tak, ale jednocześnie po prostu to wpisuje się pewną tradycję pewnych kierunków geopolitycznych, tak, które jeśli chodzi o historię Rosji, sięgają XVI-XVII wieku. Podobnie tutaj, kiedy na przykład myślę o niemieckiej polityce, jest ta niebywała trwałość po prostu pewnie takich stereotypów, którymi kierują się elity, tak? To jest bardzo mocno jakby zakorzenione w takiej nawet przedświadomej jakby sferze o konieczności na przykład odbudowy imperium przez Putina.
Nie wiem, czy pan Putin tak dobrze zna historię i czy się kieruje jakimiś sentymentami historycznymi, natomiast niewątpliwie ma ochotę, by prowadzić politykę ekspansji, która polega w tej chwili na tym, że kwestionuje geopolityczne status quo w Europie. To status quo, które budowaliśmy 30 lat, które zagwarantowało zwłaszcza narodom Trójmorza wolność i dobrobyt. No i nic dziwnego, że my się czujemy zagrożeni, że nie chcemy tej zmiany status quo, które gwarantuje w Europie pokój. Tym burzycielem pokoju, burzycielem status quo jest Rosja.
No fakt, że Rosja Putina chce przemeblować cały postzimnowojenny ład, a doświadczenie historyczne uczy, że takie ruchy tektoniczne nie dokonują się w sposób pokojowy, niestety.
Oczywiście trzeba pamiętać, że Rosja 17 grudnia przedstawiła państwom Zachodu ultimatum. To nie była oferta negocjacji, gdzie strony wymieniają swoje poglądy i powoli dochodzą do jakiegoś kompromisu. To było rzucenie na stół właściwie żądań, i wspartych groźbą konfliktu militarnego, który jest możliwy, bo Rosja już ma zmobilizowanych ponad 100 tysięcy żołnierzy wokół Ukrainy. Więc trudno to nazwać, jakby to powiedzieć, fazą czy zachowaniem takim kooperatywnym. To jest raczej przejście Rosji do fazy konfrontacji.
Jak to mówił Clausewitz bodajże, że z bagnetem można zrobić wszystko, tylko nie można na nim siedzieć, tak? To tak na marginesie, jeśli chodzi o uzbrojenia Rosji.
To prawda.
Natomiast przypominam sobie taki tekst pana, bardzo interesujący zresztą, bodajże pisany około 2014 roku, kiedy był Majdan w Kijowie i walka z reżimem Janukowycza. Pisał pan, że najlepszym rozwiązaniem dla Ukrainy byłby status państwa neutralnego. Nie wiem, czy dobrze rekonstruuje, powiedziałbym, ideę wtedy, która panu przyświecała.
Tak.
Znaczy być może było to niemożliwe, taki scenariusz.
Czy taki scenariusz, pisałem o tym właśnie w 2014 roku, powtórzyłem to również po angielsku oraz w Polsce przypomniałem na początku maja ubiegłego roku w tygodniku sieci w dużym artykule pod tytułem Neutralność zamiast zależności. Ale ja jestem zdania, że Ukraina jest w takim trudnym położeniu, bo leży blisko państwa, które jest agresywne i które jest bardzo trudnym sąsiadem. I że Ukraina jest państwem w jakiejś mierze młodym, słabym, i że musi się dopasowywać do tego układu geopolitycznego, który jest w tej chwili w Europie. Jak wiemy, Ukraina nie może być przyjęta do NATO. Po pierwsze, nie ma na to zgody Rosji, Niemiec, ale i Francji. Ale Ukraina ma również zakwestionowane granice, bo ma zajęte dwie prowincje, Donieck i Ługańsk. A do NATO mogą wchodzić kraje, które nie mają konfliktów granicznych. Więc tutaj marsz taki głośny, szybki Ukrainy do NATO jest po prostu niemożliwy. Takie hasła tylko tak jakby prowokują Rosję do ostrzejszych wystąpień. I ja stawiałem w tym artykule taką tezę, takie pytanie, na czym zależy Rosji? Rosji zależy na tym, żeby Ukraina nie była prozachodnia. Na czym zależy Stanom Zjednoczonym? Na tym, żeby Ukraina nie była prorosyjska. Więc wyjściem z tej trudnej sytuacji jest to, by Ukraina stała się krajem bezaliansowym, który pilnuje swojej neutralności i trochę balansuje między blokami wschodu i zachodu. To była moim zdaniem propozycja do rozważenia i ku memu zaskoczeniu podobne poglądy miał już nieżyjący, ale w 2014 i 2015 roku bardzo aktywny Zbigniew Brzeziński.
Oby się ten scenariusz zrealizował i żebyśmy nie zobaczyli. Przypominam sobie takie rozmowy z wielkim polskim Europejczykiem Zygmuntem Kubiakiem, który mówił o grozie historii. W tym momencie można powiedzieć, nie daj Boże, ciśnie się samo na usta. Ale jest też w tym wywiadzie pewien taki optymistyczny element. W tym optymistycznym elemencie mówię na zakończeniu naszej rozmowy, mianowicie, że oczywiście, że ta zaowalowana agresja Niemiec jest dla Polski bardzo niewygodna. Sytuacja na wschodzie też jest powiedziałbym, bardzo skomplikowana, bardzo trudna, ale polskie państwo przetrwało ponad 1000 lat, zatem przetrwa szaleńców z Brukseli i Berlina. W pewnym momencie pan konstatuje.
Tak, ja wierzę w to, że po pierwsze Polacy zachowają jedność i że są przywiązani do suwerenności. My nie jesteśmy w stanie oczywiście narzucić innym swojej polityki, natomiast mamy dostatecznie silne państwo, żeby przeciwstawiać się decyzjom wobec nas niekorzystnym, takim decyzjom, które podważają naszą suwerenność. I ja wierzę, że to jest jak najbardziej możliwe. Poza tym uważam, że obojętnie, czy tendencje imperialne są ze wschodu czy z zachodu, to są tendencje, które nie podobają się nie tylko nam, ale wielu krajom na świecie. I prędzej czy później powstanie koalicja, która będzie te tendencje imperialne blokować. To jest ten optymizm.
Duch polski z duchem republikańskim, ducha polskiego w sposób najpełniejszy, najdoskonalszy wyraża muzyka Chopina. Proponuję na zakończenie fragment Fantazji Adur na tematy polskie Chopina. A ja bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był pan Jan Parys, wykładowca akademicki, znawca polityki międzynarodowej, były minister obrony narodowej. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję państwu. Thank you.
Kierunek Europa.